Stać się muzułmaninem jest bardzo prosto. Tutaj nie trzeba wielkich rzeczy. Wystarczy wyznanie wyrecytować, wypowiedzieć, przyznać się. Szahadę, trzeba ją wypowiedzieć. To znaczy, że nie ma innego bóstwa oprócz Boga i Mahomet jest jego prorokiem. Albo my może bardziej znamy to powiedzenie, nie ma innego Boga niż Allah i Mahomet jest jego prorokiem. To pozwala, abyśmy stali się muzułmanami. I właściwie widziałem tysiące ludzi, którzy stawali się muzułmanami. Tysiące ludzi, którzy podejmowali decyzje, albo dołączali się, albo po prostu stali się wyznawcami islamu. Tysiące ludzi. W latach 90. W latach 90., gdzie podróżowałem po jedwabnym szlaku. W byłych republikach Związku Radzieckiego. Jak do tego w ogóle mogło dojść? No chcę to o tym opowiedzieć trochę, przybliżyć, bo może to być rzeczywiście szokujące, dlatego że zadajemy sobie pytanie, czy Europa może stać się muzułmańska, czy islam może zwyciężyć, albo czy w Europie może mieszkać więcej muzułmanów niż Europejczyków z europejskimi wartościami, albo chrześcijańskimi nawet wartościami. Oczywiście, że tak, bo stać się muzułmaninem jest bardzo łatwo. To nie trzeba nic wielkiego, wystarczy wyznać szahadę. Powiedzieć, że jest jeden Bóg, Allah i Mahomet jest jego prorokiem. A więc jest to możliwe. Jak to się stało? Na początku lat 90. jako młody człowiek, 21-22 lata, wyjechałem na wschód, na granicę z Chinami, na tereny byłego Związku Radzieckiego, byłych republik, teraz nazwanych postradzieckimi. Byłem jeszcze studentem, pojechałem, aby zmieniać świat. Aby zobaczyć, czy świat może wyglądać inaczej, albo czy może rzeczywiście się zmienić, no bo to zobaczyłem w Polsce, początek lat 90. Byłem młodym człowiekiem i wszystko było inne. Otwierały się granice, dostawaliśmy paszporty, mogliśmy wyjechać na zachód czy na wschód. W ogóle świat był jakby inny, można było mieć konta bankowe, można było robić przelewy już nawet międzynarodowe, to wszystko było dostępne każdemu obywatelowi, możemy powiedzieć, po prostu świat się zmienił, umysł się zmieniał, komunizm miał opuścić ten kraj i wszystko miało być inne, a nagle okazało się, że jest jeszcze całkowicie inny, większy świat niż Polska, który tak samo czeka na te zmiany i to były byłe republiki Związku Radzieckiego. Ludzie, na których terenach kościoły były zamknięte, meczety były puste, religia była tylko opium dla tłumów, dla mas i ludzie nie myśleli o tym, bo chcieli być sowieckim człowiekiem albo może, możemy powiedzieć, byli zmuszani do tego, by być sowieckim człowiekiem z sowieckim umysłem. A więc uczyli się, studiowali, kultywowali ziemię, gospodarstwa, kołchozy, sowchozy, to wszystko. I właściwie Bóg nie był w centrum. Można powiedzieć, że dla wielu Boga w ogóle nie było. Chyba bardziej UFO było popularne niż Bóg. I to były tereny byłego Związku Radzieckiego. Oczywiście na wsiach, gdzieś tam w tradycjach mówiono o Allahu, o Bogu, o chrześcijaństwie, ale to przecież było zabronione. To nie mogłeś pełnić jakiejś wysokiej funkcji, jeśli byłeś człowiekiem wierzącym albo przynajmniej religijnym. No to nie wolno było, bo partia ci tego zabroniła. Prawdziwy sowiecki człowiek miał jedną ideologię i ona była najlepsza dla wszystkich. Ale to wszystko pękło, to wszystko się posypało. I na początku lat 90. ludzie na wschodzie, za wschodnią granicą, zadali sobie pytanie, okej, to kim mamy być? Jacy mamy być? Ja wraz z międzynarodową organizacją i głównie prowadzoną też przez Amerykanów wyjechałem właśnie na wschód, aby pomagać, aby współtworzyć, współistnieć w odnajdywaniu tej nowej tożsamości. Kim my w ogóle mamy być? Jacy mamy być? I myślałem, że ten świat się zmieni, że przejmie te zachodnie wartości tego cywilizowanego świata, tej Europy, nowej wizji świata, czy American Dream, tego, że możemy razem, wspólnie tworzyć nowy świat i gdzieś go budować na tych chrześcijańskich wartościach. Ale stać się muzułmaninem jest bardzo łatwo. I tysiące ludzi stawało się muzułmanami na moich oczach. W byłych republikach Związku Radzieckiego w latach 90. każdego roku budowano dziesiątki tysięcy meczetów. Kiedy przyjechałem do stolicy Kazachstanu, na początku, jak mówię, lat 90., w centrum stolicy był jeden niewielki meczet. W piątek po południu, koło godziny 13, kiedy jest czas na modlitwę i właściwie muzułmanie powinni w piątek, choć w piątek, po południu, w czasie tej modlitwy odwiedzić meczet i modlić się wspólnie, dlatego że wspólna modlitwa, jak mówią, jak wierzą, jest nawet 27 razy ważniejsza niż indywidualna gdzieś w domu. A więc jest to dość istotne i oczywiście też ma bardzo ważny społeczny element, aby zgromadzić się razem w meczecie na modlitwę. Wtedy było tam kilku starców. I to był cały meczet w stolicy ponadmilionowego miasta. 7 lat później, a jeszcze później, 10 lat później, kiedy już wyjeżdżałem stamtąd, był meczet na prawie 7 tysięcy ludzi i był pełen, a połowa z nich to chyba byli młodzi ludzie. I to nie była jedyna stolica, nie jedyne miasto. Meczety powstawały w dzielnicach miast, stolic Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, innych krajów byłych republik. Powstawały w małych miejscowościach, powstawały na wsiach. Domy zmieniane były w meczety. No bo muzułmaninem wcale nie trudno jest się stać. Wystarczy wyznać szahadę i powiedzieć, że jest jeden Bóg i jego prorokiem jest Allah. Oczywiście powiemy, ale czy to wystarczy? Nie, ale to jest początek. A więc czy można, czy Europa może stać się muzułmańska? Oczywiście, że może. Czy to musi trwać bardzo długo? Wcale nie musi trwać bardzo długo. Czy to jest przerażające? Oczywiście jest przerażające. Dlaczego? Dlatego, że od tego małego początku, od tego prostego wyznania, życie ludzi może się bardzo zmienić. I ja mogłem to obserwować, jak bardzo może się zmienić. Pamiętam, przyszedłem do jednego z tych meczetów z młodym właśnie chłopakiem z Środkowej Azji. Przyszliśmy tam, aby porozmawiać o tym, czym jest islam. Bo on niewiele wiedział, czym jest islam, bo ci ludzie nic nie wiedzieli o islamie. Tak jak mówiłem, przecież islam był zabroniony, chrześcijaństwo było zabronione. Duchowni byli torturowani, zamykani, wypędzani, a więc ludzie nie wiedzieli, bardzo mało wiedzieli o chrześcijaństwie i o islamie. A więc przyszliśmy tam, aby rozmawiać z kimś, czym jest islam. On chciał się również dowiedzieć, a ja chciałem zobaczyć, w jaki sposób oni tłumaczą. I podszedł do nas wcale nie dużo starszy od nas mężczyzna, misjonarz. Muzułmański, który przybył z Jordanii. Spytał się, czego chcemy i powiedzieliśmy, że chcielibyśmy więcej dowiedzieć o islamie. On spytał, kim ja jestem. No, ja przyjechałem z Polski, a kim ty jesteś? Kim ty jesteś? No, ja jestem z Uzbekistanu. To dlaczego ty jesteś z nim? Zaczął krzyczeć na tego młodego człowieka. Dlaczego ty jesteś z nim? Dlaczego ty się z nim przyjaźnisz? Dlaczego ty w ogóle z nim przychodzisz tutaj? Ty jesteś muzułmaninem, ty się urodziłeś muzułmaninem. Urodziłeś się muzułmaninem. To jest kolejna rzecz, która jest dość istotna. Czy Europa może stać się bardzo szybko krajem muzułmańskim? Może, dlatego że muzułmaninem możesz się urodzić. Możesz to wyznać, ale możesz się również urodzić. A wiemy, że rodziny muzułmańskie rodzą znacznie więcej dzieci niż rodzą to rodziny zachodnie, które tak naprawdę tych dzieci często nie mają. Wiemy, że jest niż demograficzny, a tam jest wyż demograficzny. A więc oczywiście, patrząc na te statystyki, widzimy, że w 2050 roku muzułmanów będzie urośnie od 2015 gdzieś roku, który już minął 5 lat temu, ale dwa razy tylu. Tylko ze względu na to, nie że wyznają, ale ze względu na to, że się urodzą muzułmanami. Dlatego, że muzułmaninem możesz się stać przez to, że się urodzisz w muzułmańskiej rodzinie, w muzułmańskim narodzie. I większość z nich tak właśnie staje się muzułmanami. I wtedy ten misjonarz w tym meczecie powiedział mu jasno, ty jesteś muzułmaninem, bo się narodziłeś muzułmaninem. On mówi, ale ja niewiele wiem o islamie. Moi rodzice nie uczyli mnie o islamie, bo oni byli komunistami, oni byli sowieckim człowiekiem, gdzieś tam mój dziadek coś tam czasami poszedł do meczetu, coś tam się modlił jakąś modlitwą, ale ja nic na ten temat nie mam. To wstyd, zaczął krzyczeć na nas. To wstyd. Ty nie wiesz, kim jesteś. Dlatego, że w islamie chyba najważniejszą rzeczą, którą nauczyłem się o islamie, podróżując po jedwabnym szlaku, po tych właśnie terenach byłego Związku Radzieckiego, poznając muzułmanów na tych terenach, poznając ludzi, którzy stawali się muzułmanami z dnia na dzień, to, że w islamie chyba najważniejsza jest tożsamość, to, kim jesteś. Nawet nie tyle, co wiesz, co praktykujesz, ale to, kim jesteś. Dlatego tak ważna jest tak zwana umma. Umma to jest społeczeństwo muzułmańskie. Nieważne skąd pochodzisz, gdzie się urodziłeś, w jakim języku mówisz, ale jeśli urodziłeś się muzułmaninem albo jeśli wyznałeś to, że Allah jest jedynym Bogiem, jesteś moim bratem. I to jest ważniejsze niż twoja narodowość. To jest ważniejsze niż twój kolor skóry. To jest ważniejsze niż twój język, którym się posługujesz. A więc jest to ogromna siła. Dlatego, że muzułmanie z całego świata potrafią się spotkać, zasiąść do jednego stołu, dlatego, że co? Dlatego, że mają jednego Boga i to jest ich siła. Islam w ten sposób powstał. Islam powstał z tego, że Mahomet podróżując, bo był handlarzem, podróżując widział handlarzy, których coś jednoczyło, ich narody były bardzo silne. Widział Żydów, którzy oczywiście byli dobrymi handlarzami. My w Polsce oczywiście wiemy o tym i mamy swoje historyczne doświadczenie. Ale również widział chrześcijan, którzy podróżowali i również byli handlarzami, no bo on żył właśnie na tych terenach, w których handel był najważniejszą drogą, na tych ścieżkach nomadów. I widział i zadziwiony był, dlatego że wracał do swoich plemion, arabskich plemion i widział, jak one są podzielone, jak one walczą ze sobą, jak nie mogą się dogadać, jak są bojownicze w stosunku do siebie i odnosił to do narodu żydowskiego, odnosił to do chrześcijan, których poznawał, bo żył on przecież ponad 500 lat po narodzeniu Chrystusa, widział tych chrześcijan i mówił, wow, jak to jest, dlaczego? I zrodziła się w nim pewna myśl. To dlatego, że oni wierzą w jednego Boga, że jest coś, co ich jednoczy. I zapragnął tego samego dla swoich plemion, dla tych arabskich plemion. I zaczął słuchać coraz więcej Żydów, zaczął przysłuchiwać się temu, co mówili chrześcijanie i mówił, wow, nasze narody, nasze plemiona również takie coś powinny mieć. Powinniśmy wierzyć w jednego Boga, nie w te różne bóstwa, w ogień, w słońce, w kamienie, w te różne historie. I zaczął mówić o czymś takim. Ale nie bardzo oczywiście chciano go słuchać. Mieli swoje tradycje, swoje zwyczaje. Zwrócił się więc do Żydów, czy może oni by przyjęli go i nauczyli go w jakiś sposób o tym, kim jest ten jeden Bóg, ale no Żydzi jak to Żydzi, wiemy, są cyniczni i śmiali się z niego, mówi, ale gdzie ty, Arab, nie masz w ogóle dostępu do nas, kim ty jesteś, daj sobie spokój. Chrześcijanie oczywiście byli bardziej mili i przyjemni, ale nie spotykał ich tak wielu jak Żydów, a więc też nasłuchiwał i tam usłyszał o Jezusie. I zastanawiał się nad tym i tak go to fascynowało, że zaczął rozmawiać ze swoimi znajomymi i jeden z kuzynów jego żony, który był chrześcijaninem, powiedział, słuchaj Mahomet, a może właściwie to Pan Bóg chce przemówić do ciebie? Może On mówi do ciebie jak do proroków? I to nagle oczywiście w tej arabskiej kulturze było dla niego wielkim wyzwaniem. Ja? Do mnie Bóg może mówić? Historia Mahometa jest bardzo ciekawa, ale z niej chyba dość istotnym jest to, że jeden Bóg potrafi jednoczyć narody. I umma, ta muzułmańska umma, jednoczy się wokół tego jednego Boga. I kiedy oni patrzą teraz na Europę, na zachodni świat, mówią, Europa, ludzie Zachodu odeszli od Boga, my możemy przynieść im to, co może ich zjednoczyć na nowo. I to jest nauka islamu. Jest jeden Bóg. Każdy człowiek, kiedy wyzna to, że jest jeden Bóg, znów będziemy jedną wielką rodziną, będziemy znów ummą. I to było ich główne przesłanie, kiedy spotykałem ludzi w Środkowej Azji w latach 90. Słuchajcie, nie musicie tylko myśleć o tym, że teraz macie być oddzielnym narodem. Przez lata mówili wam, że nie ma Boga, ale to było kłamstwo. Jest Bóg, jeden Bóg. Jeśli przyjdziecie do Niego, wyznacie Go, podporządkujecie się Jego nauce, nagle wasze życie będzie inne i znów będziecie jednym narodem. I w ten sposób nawiązywali do tego, że mieszkańcy Środkowej Azji mogą stać się muzułmanami i wielu z nich za tym poszło, patrząc jeszcze na swoją tradycję. Islam ma bardzo mocne i jasne przesłanie. Jest jeden Bóg i możesz do Niego przyjść, możesz Mu zaufać, możesz się Jemu podporządkować i wtedy staniesz się rodziną ludzi wierzących. Ale jak? Przecież są chrześcijanie. Ktoś powie, ale przecież są chrześcijanie. Ja byłem chrześcijaninem. Ja zasiadałem w tych Środkowej Azji rodzinach, odwiedzałem Kazachów, Uzbeków, Kirgizów, Turkmenów, Afgańczyków. Zasiadałem z nimi i modliłem się z nimi i oni nie mieli nic przeciwko temu. Dlatego, że widzieli, że jestem człowiekiem wierzącym. Ale jak to jest możliwe? No tak. Dlatego, że prawdziwy muzułmanin tak naprawdę powinien naśladować proroków, nie tylko proroka Mahometa. Oczywiście on jest tym jakby najważniejszym. Jeśli chcesz być muzułmaninem, musisz zaufać, że prorok jest tym, Mahomet jest tym ostatecznym prorokiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg posłał ludziom pierwszego proroka, którym był Adam, od którego to wszystko się zaczęło. I muzułmanie w to wierzą. Pierwszym człowiekiem, pierwszym prorokiem był Adam. Ale Adam, jak wiemy, zgrzeszył, odszedł, zbłądził, oddzielił się od Boga i wtedy Bóg posłał kogoś bardzo ważnego. Tutaj możemy wspomnieć Abrahama. Oczywiście oni wierzą w Abrahama. Abraham jest ważny. Jedno z najważniejszych muzułmańskich świąt to jest święto, kiedy Abraham idzie złożyć w ofierze swojego syna. My, chrześcijanie, wierzymy, że był to Izaak. Jako dowód jego wiary miał złożyć swojego syna. Oczywiście Bóg przygotował inną ofiarę, ale chciał zobaczyć, czy Abraham rzeczywiście jest gotowy oddać to, co było dla niego najważniejsze, a więc nawet jego syn w ofierze. Muzułmanie mówią, że był to Ismael. A więc oni ufają, wierzą, że Abraham był znaczącym prorokiem i bardzo ważnym. Jest ich ojcem, ojcem narodów. I nie tylko narodu żydowskiego, wszystkich narodów, tych, którzy zaufają, że jest jeden Bóg. Ale wierzą też w Torę. A Tora przyszła od kogo? Od Mojżesza. A więc wierzą w te pięć ksiąg, które dał Bóg po co? Dał narodowi żydowskiemu po to, aby byli posłuszni Jego przykazaniom. Ale Żydzi się odwrócili. Wielu z nich zgrzeszyło, przeszli przez bardzo długą drogę, nawet wiele, wiele lat. Błąkali się po pustyni, dlatego że odwrócili się od Boga. Później byli rozprzestrzenili się po całym, można powiedzieć, świecie, dlatego że byli nieposłuszni Bogu. I muzułmanie mówią, widzicie, Żydzi nie byli posłuszni Bogu. I Bóg dlatego posłał im kolejnych proroków, na przykład Dawida. Muzułmanie wierzą w psalmy, pieśni, modlitwy Dawida, który szukał i miał oddane serce Bogu i oni też chcieliby tak być oddanymi i tak wielbić Boga, mieć takie serce dla Boga oddane. Ale Żydzi nie słuchali Dawida, chociaż był największym ich królem, najważniejszym ich królem. Szli swoją drogą i stracili całe swoje królestwo, bo jeśli nie idziesz za jednym Bogiem, wtedy stracisz wszystko. Ale jeśli idziesz za jednym Bogiem, muzułmanie wierzą, że wtedy możesz ogarnąć ten cały świat. Przecież takie jest wyzwanie żołnierzy ISIS, państwa islamskiego. Stańmy się jednym narodem na tym świecie, który będzie posłuszny Bogu, który wprowadzi Jego przykazania i wtedy ten świat będzie inny. A więc mają przesłanie, mają ważną misję. A później pojawił się Jezus, który był kolejnym prorokiem, którego przysłał Bóg, bo naród żydowski zbłądził. I tak narodziło się chrześcijaństwo. Ale nawet ono nie słuchało do końca Jezusa. I Bóg w swoim miłosierdziu, a to słowo, miłosierny Bóg, jest takim kluczowym słowem islamu, miłosierny Bóg, posłał Mahometa. Czy my, ludzie, na świecie nie powinniśmy być mu za to wdzięczni? Czy my nie powinniśmy być wdzięczni, że Bóg miłosierny tak długo nas cierpi i chce nam dać oświecenie i pozwolić, abyśmy jednak stali się jednym narodem i rzeczywiście w pokoju zamieszkali na tym świecie, tak jak Bóg go stworzył, pierwszego Adama, w którego wierzą muzułmanie. Zobaczcie, jak proste jest przesłanie islamu. Zobaczcie, jak łatwo jest stać się muzułmaninem. Zobaczcie, jaki islam jest piękny, który jednoczy wszystkie narody. Który jest ostateczną religią, ostatecznym zwróceniem się do Boga. Miliony ludzi w Środkowej Azji, byłych republikach Związku Radzieckiego oddało się islamowi. Wiemy, że nawet w Europie wielu z nich zaufa islamowi. Dlaczego? Co się stało? Dlaczego tak się działo? Czy nie jest to zadziwiające? Dla mnie to był szok. Byłem młodym człowiekiem, który myślał sobie, że jedzie tam, aby przywieźć coś szczególnego, aby przywieźć coś ciekawego, coś, co rzeczywiście może zmienić życie tych ludzi, którzy byli umęczeni komunizmem, którzy wielu z nich straciło życie przez biedę, nędzę, przez wyzysk, który szedł z Moskwy. 1/3 Kazachów zmarła ze względu na kolektywizację. Wiemy, przez co przeszła Ukraina, co Rosja im dała i co dał im komunizm, jaki był głód na Ukrainie, aby wymarł ten naród. I właściwie każdy z tych narodów opowie swoją własną historię. Siedziałem ze starszymi tych narodów, tak zwanymi aksakalami, starszymi z białymi brodami, i oni opowiadali, jakie cierpienie przeszło przez komunizm do ich kraju i przez to, co Rosja zrobiła przez ponad 100 lat rusyfikacji. Ja jako młody człowiek, który widział, jak Polska zmieniała się po upadku komunizmu, jechałem tam jakby z dobrą nowiną, dlatego że sam w Polsce też spotkałem Ewangelię, tą Jezusa, takiego żywego, nie tylko religijnego, nie tylko wychowany w religijnej rodzinie, jak wielu Polaków, ale nie, doświadczyłem jego dotknięcia w swoim życiu. Zrozumiałem, jak ważne jest to, by być posłusznym też Bogu. Jak On daje też siłę do pokonywania problemów, jak życie staje się prostsze. Jechałem tam, aby też opowiedzieć o tym, aby też pokazać tym ludziom, którzy w pewnym sensie byli podobni do mnie, do młodego człowieka, który wychowany był w takiej starej sowieckiej, w pewnym sensie, szkole. I nagle teraz, po prawie ponad 20 latach, kiedy patrzę w przeszłość, widzę, że wielu z nich stało się muzułmanami, a wcale nie chrześcijanami. Zadaję sobie pytanie, dlaczego? Jak to jest możliwe? Dlaczego tak się stało? Dlaczego wybrali właśnie to? Dlatego, że chrześcijaństwo dziś jest słabe. To mogłem zobaczyć, że chrześcijaństwo jest słabe. Że przekaz islamu jest prosty, ale jasny. Bo mówi, słuchaj, stań po stronie Boga. I wiecie, że wielu młodych ludzi tak naprawdę tego chce. Chce stanąć po czyjejś stronie, bo jest zmęczony tym chaosem i tą niepewnością, niejasnością tego wszystkiego dookoła. I mówi, a w co mogę wierzyć? Ci ludzie tam mieli to pytanie, w co mogę wierzyć? I wielu z nich miałem, z wieloma z nimi miałem rozmowy do późnych godzin. Całe rodziny czasami przychodziły. Pamiętam jedną taką wioskę, którą odwiedziliśmy, i ja też pomogłem, aby pewien misjonarz ze Stanów mógł odwiedzić tą część Środkowej Azji i opowiadać też o Jezusie, bo oni nie byli zamknięci, bo o nim słuchać, bo to jeden z proroków. Słuchajcie, kobieta koło 80 szła do tej wioski z innej miejscowości, innej wioski, szła ponad 40 kilometrów na pieszo, bo słyszała, że w tej wiosce będzie święty człowiek. Człowiek, który zna Boga, który będzie o nim opowiadał. Bo tam naprawdę na tych terenach przez, nie wiem, no, tysiące kilometrów nie można było spotkać ludzi, którzy wiedzieli coś o Bogu. Bo to było zabronione pod karą śmierci, więzienia i nawet tortur, a na pewno wypędzenia na Syberię. A więc ona przyszła koło tych 40-30 kilometrów, żeby słuchać ta staruszka, żeby słuchać o Bogu. I takich historii opowiedziałbym bardzo wiele. Bo człowiek gdzieś w duszy ma takie pragnienie, taką potrzebę, by znać Boga. I islam krzyczy. Islam idzie od domu do domu, islam straszy, że musicie się nawrócić. Ma tak jasne przesłanie, które chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, ludzie wierzący zatracili, boją się. Bo gdzieś w pewnym momencie uwierzyliśmy, że to jest za słabe, że to nie ma mocy, że to nie jest politycznie poprawne, że Ewangelia już jest przeszłością, a dzisiaj żyjemy w tak rozwiniętym świecie, że właściwie nie wiadomo, jak się do niej odnieść, jak w niej żyć. Islam nie ma z tym problemu. Islam mówi, przyjdź, wyznaj i żyj według tych prawd, a zobaczysz, że twoje życie będzie proste i jasne. Tysiące ludzi mogłem oglądać, nawracało się na islam. Dlatego, że chcieli bardzo prostej odpowiedzi. Jak mam dalej żyć?